zwanym do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Oto słowo Pańskie.
Drodzy bracia i siostry, przeczytaliśmy dziś kolejny fragment z Księgi Rodzaju. Fascynująca jest ta księga, bo ona opisuje przyczyny tego, co się dzieje w naszym życiu, jak to się dzieje. Odkrywa tajemnice naszych codziennych problemów. Ta Księga Rodzaju, ta pierwsza księga w Starym Testamencie. Przed chwilą przeczytaliśmy znany wszystkim tekst, jak się zaczęła tragedia w rodzinie ludzkiej, kiedy szatan właśnie zaatakował piękno Ewy, poczucie piękna kobiety. Ewo, nie jesteś piękna, Bóg cię nie kocha, więc musisz wziąć sprawy w swoje ręce. I tak się zaczęła tragedia w rodzinie ludzkiej i tak się zaczęła tragedia w milionach rodzin na świecie. I w Krakowie, i w Warszawie, i w Lublinie, i na Poczekajce jestem przekonany. Szatan przyszedł do ciebie, kobieto, i powiedział: jesteś beznadziejna. Gruba, brzydka, nudna, kura domowa, nikogo nie zachwycasz, nikt jest tobą niezachwycony. I co wtedy? Muszę wziąć sprawy w swoje ręce, bo w podtekście gdzieś w głębi mój mąż nie jest nie ze mną zakochany. On się mną nie zaopiekuje, on nie poprowadzi tej rodziny. Ja muszę wziąć wszystkie sprawy w swoje ręce. I tu się zaczyna już koniec. Początek końca. Kochani, zadałbym wam znowu takie pytanie trochę szkolne, ale gdyby ktoś źle odpowiedział, to bym się nie gniewał, bo ja też jeszcze przez całe lata nie wiedziałem, nie zwróciłem na to uwagi. A kiedy szatan atakował Ewę, to gdzie był jej mąż, Adam? Stał tuż obok. To jest cała tragedia. Jest wyraźnie napisane w piśmie: zerwała zatem owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią cały czas. Szatan mówił do Ewy te kłamstwa różne i sączył do serca, a Adam, który miał właśnie po to daną inteligencję, wnikliwość, przenikliwość, zdolność analizy, nie kiwnął palcem, żeby ratować swoją żonę. I co zrobił potem? Następny obraz? Uciekł w krzaki. Adam w krzakach siedzi. On, który miał być wojownikiem, rycerzem, komandosem, siedzi w krzakach. I to jest, drodzy bracia i siostry, historia niejednego małżeństwa. Żona smutna, znerwicowana, dzieci duchowo rozlazłe, a tata siedzi w krzakach. Mówiłem wam wczoraj o wdowach sportowych. Dom się sypie, bałagan w domu, tata ogląda Ligę Mistrzów. A fascynuje się, czy Ben Hacker wystawi tam tego, czy tego. Tata siedzi w pubie przy piwie, politykuje, Putina ustawia, Merkel ustawia, Tuska ustawia. Co w domu się dzieje, nie wie. Ale co się dzieje na polityce, to wie. Albo się zna na samochodach. Drodzy bracia i siostry, panowie, wielu z nas uciekło w krzaki. A żona została gdzie? W wieży. Pamiętam, jak mi jeden pan mówił, może to już państwo wspominają na tych rekolekcjach: proszę księdza, ożeniłem się z piękną blondynką. Romantyczną, czarującą, szaloną. Biegaliśmy w nocy po plaży, całowałem ją po włosach i po rękach, pisaliśmy do siebie wiersze. Niech ksiądz zobaczy, kto tam w kuchni stoi. Gdzie jest moja piękna blondynka, romantyczna, poetycka? Ja mówię: gdzie? W niej. Jest, jak w wieży, zaklęta. A pan ma ją z tej wieży wydobyć. Jak pan jest twardy, to pan ją wydobędzie z tej wieży. Ile kobiet jest po zamykanych wieżach, znudzenia, samotności, bezsilności, duchowej pustki. I to jest robota dla mężczyzny, żeby żonę z tego wydobył. Ale żeby mógł z tego wydobyć, żeby nie uciec, musi mieć siłę. Drodzy Państwo, przychodzą do mnie nieraz panowie, może nie tak często, ale to się zdarzało, biznesmeni, pytają, proszę księdza, ksiądz się podobno zajmuje młodzieżą. No trochę się zajmuje młodzieżą. To ja mam do księdza sprawę. I pierw, jak przystało na faceta, układa kluczyki od samochodu na stole, jedna komórka, druga, manifestacja siły. Proszę księdza, to ja mam do księdza prośbę, żeby ksiądz się zajął moim synem. A ja wtedy tego palca swojego wskazującego tak wyciągam z wszystkich sił, żeby był jak najdłuższy i mówię, Pan się zajmie swoim synem. Przysiędza, ja prowadzę biznes. Nie wiem, czy ksiądz się orientuje, co to jest biznes, ale biznes to jest wielka sprawa. Ja nie mam czasu się zajmować synem. To Pan przestanie prowadzić biznes, bo jedynym biznesem Pana jest Pana syn. Ja Panu mogę pomóc, ale ja Pana syna nie będę wychowywał. Drodzy Panowie, miejscem, gdzie panowie zwiewają najsprytniej od swoich żon i od swoich dzieci, jest praca. Mąż wraca o 9:00 z pracy, styrany, zmęczony. Proszę wszyscy dać mi święty spokój. Chłopcy mówią, tatuś, chodź, dajcie mi święty spokój, tatuś jest zmęczony. To jest ucieczka. To jest zarabianie pieniędzy na kolejny model Toyoty czy Opla, na kolejną komórkę, na kolejny płaski ekran LCD. To jest ucieczka, to jest tylko pretekst. Drodzy bracia i siostry, bije się to w swoje piersi. My, księża, też możemy uciekać. W co możemy uciekać? W budowanie, kościoły, oświetlenia, mikrofony. Ludzie chodzą, księże, niech ksiądz ze mną pogada, niech mi ksiądz wyspowiada. Rodzina mi się wali. Nie mam czasu, muruję, betonuję, skręcam śruby. Ucieczka. My, księża, jesteśmy od tego, żeby wam dać Ducha Chrystusowego. Oczywiście księża i cię opiekują wieloma sprawami, ale to nie jest najważniejsze. Można uciec. I ludzie chodzą często jak owce bez pasterza. Tak samo w rodzinie dzieci są często jak owce nie mające pasterza. Powtórzę raz jeszcze. Żeby się tym zająć, trzeba mieć siłę, ale nie pięści. Panowie, mężczyzna, który uderzył kobietę, jest słabeuszem do kwadratu. Mężczyzna, który krzyczy na kobietę, jest słaby do kwadratu. Człowiek silny nie krzyczy. Przepraszam, mi kiedyś jeden bokser mówił, proszę księdza, jak się ktoś umie bić, to popatrzy, raz uderzy, wystarczy. Ktoś się nie umie bić, to idzie tak zwanym wiatrakiem. Jak ktoś ma siłę, to powie do żony, kochanie, uspokój się. Proszę Państwa, ona się uspokoi. Jak ktoś nie ma siły, to będzie mówił, ty głupia, ty żabo, ty ropucho, ty wstrętna, ty to ba, bo jesteś słaby. Drodzy Państwo, fascynuje mnie to od dawna, że jak Jezus Chrystus nauczał, to ludzie się dziwili. Ale czemu się dziwili? Nie mówili, że On naucza mądrze, głęboko, obrazowo. Pamiętacie? Dziwili się, że Jezus naucza jak ten, który ma władzę. Och, jak ja bym tego kazania Chrystusowego posłuchał. Co to znaczy nauczać jak ten, który ma władzę? Drogi Panie, czy jak Ty mówisz w domu, proszę, tak, tak i tak. Czy Ty to mówisz z władzą? Czy masz władzę? Tu trzeba mieć. Drodzy bracia i siostry, pokażę Wam jeszcze jeden przykład. Byłem tego negatywnym bohaterem. Prowadziłem kiedyś rekolekcję. I młodzież mi zaczęła z gimnazjum rozrabiać w kościele. Mówię, słuchajcie, uspokójcie się tak po dobroci, taki fajny ksiądz jestem. Uspokójcie się tam, nie rozrabiajcie. Ja w ogóle mi nie słuchają. Wziąłem gitarę, no to coś wam tam zagram. Gadają dalej. No to opowiem wam kawał, taki fajny kawał o księdzu jednym. Gadają dalej. Zdenerwowałem się. Proszę o ciszę mi w kościele. Gadają dalej. Nie mam już pomysłu żadnego. Wychodzi jeden ksiądz z zakrystii, znałem go. Mówi do mnie, poczekaj chwilę. Droga młodzieży, proszę o spokój. O, w kościele zrobiło się tak jak teraz. Mi oczy wyszły z orbit. Popatrzyłem na niego, kurczę, jak tyś to zrobił? Proszę Państwa, trzeba mieć takie coś. Jeden człowiek ci powie, wiesz, źle robisz. A ty powiesz, wypchaj się tam, mam się w nosie. Przyjdzie drugi i powie ci, patrząc w oczy, źle robisz. Ciarki cię przejdą. Ale mi powiedział. trzeba mieć coś tu. Wiecie, po co chodzisz do kościoła? Właśnie po tą moc, po władzę Ojca, my po władzę księdza, żeby był ordon, żeby był porządek, żeby był ład, żeby była harmonia. Musimy mieć władzę. Ja pamiętam, proszę Państwa, no, przyjechał do mnie jeden młody pan i mówi: rozstałem się z żoną. Jak to się pan rozstał z żoną? No, wyrzuciła mnie z domu. Jak to pana wyrzuciła z domu? No, powiedziała do mnie: wynoś się. I co pan zrobił? Wyniosłem się. Na litość boską, przecież to jest pana dom, zgadza się? No mój. Pan jest tam mężem, no tak. Panie, jakie wynieś się, wracaj pan tam. Ona powiedziała, że policję wezwie. To pan, mówię, zębami parapetu się pan złap. Do kaloryferów się pan przywiózł. To jest pana dom, nikt pana z tego domu nie może wyrzucić. Słyszałem kiedyś historię, proszę państwa, no zdarza się, nieraz słyszeliście, ksiądz odszedł z kapłaństwa. Zakochał się w jakiejś pani, rzucił sutannę i poszedł z panią, zamieszkał. Za parę dni do domu stuka tatuś księdza. Syneczku, on zbaraniał, Jezus, ojciec przyjechał. Syneczku, z powrotem mi, z powrotem na parafię, ale już, jak zdejmę pasek, jak ci przyłożę. Proszę Państwa, uratował mu kapłaństwo. Uratował mu ojciec kapłaństwo, ale to trzeba mieć moc. I po to przychodzimy do kościoła. Kto daje moc? Proszę Państwa, jeszcze zwrócę uwagę. Kiedyś w Świętej Annie, w kościele akademickim w Warszawie odprawiałem mszę świętą i zaczął się obrzęd konsekracji. Podniosłem chleb, jeszcze nie wypowiedziałem słów konsekracji i psychicznie chora kobieta wstała z ławki, weszła do prezbiterium i chciała mi zabrać hostię. No więc ja tego hostię schowałem do tyłu i ją tak przytrzymałem trochę. Proszę Państwa, ilu panów się ruszyło w kościele, żeby mi pomóc? Zero. Siedzą sobie panowie i mówią: ciekawe, co księżyło zrobi, ale ma trudną sytuację. W końcu mówię: panowie, jestem w ornacie, nie będę się z tą panią szarpał, no pomóżcie mi. No to dwóch wstało, wyprowadziło tą panią z kościoła. Kiepsko jest z naszą duchowością, kiepsko jest z naszą mocą. A skąd się to bierze? Każdy mężczyzna musi mieć swoją męskość nadaną. Ja bardzo, panie, przepraszam, że dzisiaj będzie więcej o panach, ale ja wiem jedno, że większości kobiet w Polsce jedyne, czego brakuje, to męski mężczyzna. Dlatego jeśli będę mówił dzisiaj o panach, to, drogie panie, w waszym interesie będę to mówił. W waszym interesie. Każdy mężczyzna musi być mianowany na mężczyznę. My, mężczyźni, to co wczoraj powiedziałem, rodzimy się z pytaniem, czy jestem facet, czy jestem twardy. My mamy pytanie i chcemy, żeby nam ktoś na to pytanie odpowiedział. Kto? Ojciec. Ojciec. Każdy chłopak patrzy się w ojca. Tata jest silny, tata jest mocny, tata wszystko potrafi, tata co cuda robi. Tato, a ja jestem silny? Zobacz, zbudowałem, fajny dom zbudowałem, fajny proces zrobiłem, fajny mam karabin. Tato, powiedz mi, tato. John Eldridge w swojej książce Dzikie Serce opisuje, jak pojechał ze swoimi synkami, małymi chłopcami, na skałki, powspinać się. I zapinał im taką asekurację, asekurował ich na linię, żeby nic się nie stało. I chłopcy wchodzili na skałkę. Pierwszy wszedł, drugi wszedł i trzeci, taki najmniejszy chłopiec, ojciec mu zapiął tą asekurację, podciąga go. No dawaj prawą ręką, no wspinaj się, no lewą nogą. Nie dał rady. Tatuś mówi: słuchaj, syneczku, już jedziemy do domu, kończymy wspinanie, za tydzień spróbujesz jeszcze raz. Opuścił go na tej linie, chłopak rozpina te szelki, tą asekurację i mówi: tato, ja muszę wejść na tą skałę. Męskie serce, jasne, dawaj synek, jeszcze raz, zapinamy. Lewa ręka, prawa, podciągnij się, zaprzyj się nogą, dobrze, wszedł. I ojciec z dołu krzyczy: synku, ale byłeś ostry. On zszedł na dół, rozpina te szelki, mówi: tato, naprawdę byłem ostry? Byłeś ostry. A powiesz to na obiedzie przy mamie? Wiecie, na co czeka chłopak? Jesteś ostry, synku. Chodź tu, komandosie. Chodź tu, mój żołnierzu. Chodź tu, mój rycerzu. Mój grom osobisty. Chodźcie tu, chłopaki. Posiłujecie się statusiem. No, który silniejszy? I chłopak na to czeka, żeby go ojciec nazwał żołnierzem. Wiecie, dlaczego wielu facetów pije? Zostawiło żony, dzieci. Bo ojciec go nigdy nie nazwał twardym żołnierzem. Nigdy. Ojciec tylko może nadać duchowe imię synowi. Zwróćcie uwagę, w Starym Testamencie my czytamy to jako jakieś takie stare bajki, że tam ojciec pobłogosławił jednego syna, nie pobłogosławił drugiego. Mówimy, jakieś tam błogosławieństwa, tam Ezawa, Izaaka, Jakuba. Co mnie to obchodzi? Co cię to obchodzi? W twoim domu albo cię ojciec pobłogosławił, jesteś dzisiaj twardy, albo cię nie pobłogosławił i masz duże kłopoty w życiu. Z masturbacją, z seksem, z pornografią, z uzależnieniem od alkoholu. Tylko mężczyzna może nadać mężczyźnie imię męskie. Tylko mężczyzna. Jest piękna scena w Starym Testamencie, kiedy Rachela, żona Jakuba, rodzi ostatniego syna. Poród jest strasznie ciężki. Ona umiera, ale tuż przed śmiercią ona, matka, nadaje imię synowi, Benoi, syn boleści. Przychodzi Jakub i natychmiast zmienia to imię. Nie będzie mi kobieta nadawała imion moim synom. I zmienia imię syn boleści na imię syn mojej prawicy. Drodzy bracia i siostry, wszyscy czekamy na błogosławieństwo. Pamiętacie Państwo te opisy nieraz w jakichś programach tam geograficznych, kulturowych, u aborygenów, w jakichś plemionach, kiedy chłopak miał 4, 5, 7 lat i spał sobie z mamą w namiocie w nocy. Przychodził ojciec z wujkami i zabierali matce chłopaka. On płakał. Matka płacze. Zostawcie mi moje dziecko. To był taki rytuał, bo ona wiedziała, że oni przyjdą, ona już nawet na to czekała. Brali chłopaka w nocy do lasu. Chłopak się trząsł ze strachu. Wujkowie, faceci, mężczyźni. Ojciec nożem nacinał swoje ramię. Tu siła, mięsień. Tu krew. Brał krew i smarował synowi usta. Co to znaczyło? Do tej pory mamusia cię cycusiem karmiła, mleczkiem cię karmiła. Teraz ojciec będzie cię karmił siłą. I chłopak szedł na polowanie, chłopak musiał całą noc spędzić w lesie, chłopak przechodził przez różne próby, wracał po kilku dniach z wujkami i wujkowie mówili, ojciec mówił, to jest mężczyzna. Okazał się twardy, okazał się mocny, ma imię mężczyzny. Drodzy bracia i siostry, minęły wieki, a to cały czas w nas działa. Mój były student, teraz już ma 40 lat, opowiadał, że jak nieraz się spóźni do domu z pracy, żona mu odsmaży obiad, tam jakieś kotlety, zaczyna jeść, zbiegają się jego synowie, siadają i tak, w ojca talerz. I mówią, tata, dobry ten kotlet? Dobry, daj kawałek. On mówi do żony, chodź no tu, Agnieszka, no co ty, nie dajesz im jeść, co oni tacy głodni chodzą? A gdzie tam głodni, mówi, no przecież jedli, przed chwilą nie skończyli obiadu. Oni chcą jeść to, co je tata, bo tata ma siłę. Kiedyś jeden ksiądz pojechał do pewnego domu na wsi i była burza. I stanął sobie w oknie, otworzył okno, pioruny walą, bardzo lubił burzę. Obok niego syn gospodarza, taki mały chłopiec stanął. I ten ksiądz mówi, nie boisz się burzy? Nie, bo tata jest w domu. Tata jest w domu. W takiej atmosferze wychowywani synowie są dzielnymi mężczyznami. Ale, drodzy bracia i siostry, zresztą pozwolę sobie tu jeszcze na osobistą taką dygresję. Mój ojciec już nie żyje, ale kiedy byłem małym chłopcem i ojciec pracował w biurze, jak szedł do pracy, mama mu robiła kanapki. I zawijała w papierek. Ojciec nieraz miał taki dzień, że tych kanapek nie zjadł i przynosił je z powrotem do domu. Państwo sobie wyobrażacie, jak wyglądały takie kanapki cały dzień noszone w teczce, jak było 30 stopni ciepła w lipcu. Ojciec to wyjmował. Te kanapki pachniały papierosami, bo on tam papierosy też nosił w tej torbie. Cały tłusty ten papier. Moja mama mówiła, daj te kanapki, trzeba to wróblom dać, gołębiom niech zjedzą. A ojciec wołał mnie, mówił, Piotruś, chodź no tutaj. Chcesz wojskową kanapkę? Drodzy Państwo, ja bym oddał każdy kawior, ja bym oddał każdą kolację w Mariocie i Sheratonie za jedną wojskową kanapkę od mojego ojca. I mama tego nie rozumiała. Co ty dzieciaka karmisz tymi kanapkami? A to były wojskowe kanapki. Żadna z pań tego nie zrozumie. A my panowie tak. Ale ojciec może nie nazwać syna komandosem. Ojciec może nazwać syna inaczej. Inny pan wziął swoich dwóch synów i poszedł na mecz piłkarski. A trzeci synek został w domu. I kiedy wrócił, ten trzeci, najmłodszy synek, tak sobie jednym paluszkiem grał na pianinie. Ojciec zdejmuje płaszcz, popatrzył z pogardą na tego syna i powiedział, ty pedale. On zamknął to pianino, ten chłopiec. Nigdy więcej nie dotknął się pianina. Miał 20-30 lat, nie mógł wejść w żaden związek z kobietą. Był zakompleksiony i zniszczony, bo ojciec go nazwał pedałem przy całej rodzinie. Drodzy bracia i siostry, być może i ciebie, zamiast bohaterem, twardzielem, odważnym chłopakiem, ktoś nazywał tłuściochem, beznadziejnym, byle jakim, grubym, niezdarą, nic ci w życiu nie wyjdzie, ty ciamajdo, za co się bierzesz, to te dwie lewe ręce masz. Ilu chłopców to słyszało? I to do nich przylgnęło, bo my połykamy nasze imię. Połykamy nasze imię. I to jest to właśnie, co w Starym Testamencie jest, czy pobłogosławił ojciec, czy przeklął ojciec. Ojciec może przekląć, albo ojciec może nic nie powiedzieć. To jest równie groźne. Pamiętam wspomnienie pewnego pana, który miał ojca dziennikarza. I kiedy ojciec przychodził z pracy, siadał, zamykał się w pokoju, pisał jakieś tam depesze, jakieś tam publicystyczne teksty, a ten chłopiec, mały chłopiec, pisał do taty listy. Tato, zbudowałem domek z klocków. Tato, zbudowałem samochód. Przyjdź, zobaczysz. I wkładał te listy ojcu pod drzwiami, przez szparę. I wspomnienie kończy się słowami: nigdy na żaden list nie dostałem odpowiedzi. Nigdy na żaden. To, co mówię wam, drodzy bracia i siostry, ilu dzisiaj w Polsce wieczorem, jak ojcu wróci z pracy, synek przyjdzie, tato, tato, chodź, zobaczysz, jaki zrobiłem domek, tato, chodź, coś, syneczku, tatuś jest zmęczony, idź tam się sam pobaw, tatuś, w sobotę tatuś zobaczy, tatuś jest zmęczony, bo tatuś robi biznes, to jest wielki biznes, to jest ogromny biznes. Tylko że potem chodzą ci panowie jako studenci, jako młodzi ludzie, przychodzą do nas, do księży, nie mogą się odnaleźć w życiu. Pieniądze mają, ojciec mu dał pieniądze, tylko mój ojciec męskości nie dał. Kochani, my, co może przemoc w tej, przeszkodzić w tej inicjacji? Przeszkodzić może mama. To, co powiedziałem, chłopcu męskie imię nada tylko mężczyzna. Kobieta nigdy nie nada imienia męskiego synowi. A kobiety nieraz, kiedy im się nie układa z mężami, niejednej kobiecie, kiedy się nie układa z mężem, chce przejąć syna. A kobieta bardzo łatwo przejmie małego synka. Kobieta zrobi lepsze kopytka, pyzy, ciasteczko, kakałko. Kobieta będzie dla dziecka pobłażliwa, będzie głaskać. I jeszcze od czasu do czasu powie: syneczku, ale ty nie będziesz na mamusi taki niedobry, jak jest tatuś, prawda? Ty mamusie, no ukochaj mamusie. Ty nie zrobisz mamusi tego, co tatuś zrobił. I tak się powoli ustawia sprawa. Wiecie, drogie panie, kiedyś mi jedna pani opowiadała, byłem tym szczerze wzruszony. Proszę księdza, mój mąż wrócił z pracy. Nigdy mu się to nie zdarzyło. Wrócił pijany. Proszę księdza, ile ja się namęczyłam, żeby go ukryć przed dziećmi. Ten mój chłop się zataczał mi w przedpokoju. Ja dzieci schowałam do kuchni, jego przetransportowałem do drugiego pokoju. Dzieciom powiedziałem, że tatuś jest chory, żeby nie przeszkadzały. Jego jakoś uwaliłam. Proszę państwa, piękna postawa. Ile kobiet robi odwrotnie? Mąż przyjdzie pijany, żona mówi: no chodźcie dzieci, chodźcie. No, zobaczcie, jak wasz ojciec się spopisał. No widzicie? I ta matka biedna z tym ojcem. Proszę państwa, są dzieci, które pytam, na czym ci upłynęło dzieciństwo? Na tym, jak matka nadawała na ojca. Od 5 rano. Ojciec był cichy, on rzeczywiście pił, on robił awantury też, ale to był dla mnie horror. Drodzy państwo, i kobieta łatwo może mężczyznę uzależnić, syna uzależnić od siebie i dzieje się rzecz straszna. Chłopak się uczy, że po męskość idzie do mamy, bo to mama głaskała. Synusiu mój, jaki grzeczny, zjadł obiadek, no, jaki dobry, jaki odważny jesteś. I on się uczy, że matka mu nadaje imię, którego nigdy mu nie nada. I ten kobiet, mężczyzna co robi? Będzie całe życie latał od kobiety do kobiety, żeby znaleźć męskość. Wystarczy, że taki chłopak ma potem 16-18 lat, idzie do dziewczyny i czego chce od dziewczyny? Tego, co mu matka próbowała dać. Przytul mnie, połóż się koło mnie, przytul, jak to ładnie pachniesz, pogłasz mi po głowie, prawda, że mnie kochasz, dobry jestem dla ciebie. A ta dziewczyna, a takich jest mnóstwo, która nie jest pewna swojego piękna, zaczyna go też uzależniać. No poproś, może coś dostaniesz. Poproś, może coś dostaniesz. I on zaczyna się uzależniać. Drogie panie, kiedy przychodzi do mnie nieraz kobieta i mówi, że jej się małżeństwo wali, pytam, czy przed ślubem był seks? Proszę więc, co to jest ważne, czy tam przed ślubem był seks? Tak, bo przed ślubem kobiety przejmują rządy nad facetem. Jak? Ano tak, że jak jadą w góry, to chłopak załatwia wszystko. Bilety na pociąg, karimatę. Tylko ma jedno pytanie do dziewczyny. Kochanie, mam takie pytanie, czy tam w górach to załatwić jeden pokój dwuosobowy, czy dwa pokoje jednoosobowe? To już dziewczyna decyduje. Jeśli seks wejdzie, to dziewczyna będzie decydować. Dostaniesz, albo nie dostaniesz, albo dziś dostaniesz, a jutro nie dostaniesz. I potem on się robi pikuś, malutki pikuś. On już jest nauczony, że to dziewczyna rządzi, że w istotnych sprawach ona rządzi. Potem, proszę Państwa, jak chodzimy po kolędzie nieraz, ja nie chodzę tutaj w Lublinie po Poczekajce, także nikogo nie zdradzam. I zdarza się nieraz, że ksiądz ogłasza, że ten dom od 16. A ksiądz się pomyli i zacznie nie od tej klatki schodowej, tylko od drugiej klatki schodowej. Stuka do drzwi, facet otwiera, o matko, ksiądz, o tej porze, już o 4 przyszedł. Ksiądz mówi, czy pan sobie życzy księdza po kolędzie? No proszę, niech ksiądz wejdzie, ale żony nie ma. A możemy się pomodlić? No możemy, ale żony nie ma. Pomodlili się, a pan ma dzieci? Mam. A ile? No właśnie żony nie ma, no. A w jakim wieku te dzieci? A to zaraz ja wezmę dowód osobisty. Tam w dowodzie mam napisane, z którego to roku te dzieci są. Ale proszę księdza, niech ksiądz przyjdzie, jak żona będzie, dobrze? Drodzy Państwo, uśmiechacie się, zrozumiałe, ale ile kobiet mówi, ja z tym facetem nie wyrabiam. On nic nie potrafi zdecydować, on się nie potrafi zająć, on nie potrafi podjąć decyzji. Wszystko ty, ty i ty. To jest właśnie to. A ja pytam, a był seks przed ślubem? A prosił o jeden guziczek, o jeden pocałunek? Drogie panie, nigdy nie przejmuj. Ja jechałem kiedyś z siostrami zakonnymi na Jasną Górę. Czy już chyba wracaliśmy? Autokarem. I kierowca w pewnym momencie się źle poczuł. Zjechał na parking, wysiadł, żeby się przewietrzyć trochę. Siostry mu dały kawy się napić. I była tam siostra zakonna, która jeździła samochodem osobowym. Od lat już miała na liczniku chyba kilkaset tysięcy czy milion kilometrów. I inne siostry mówią żartem: Beata, wsiadaj za kierownicę tego autokaru, jedziemy do Warszawy. A ona mówi tak: ja bym i pojechała tym autokarem. Dałabym radę. Ale niech on jedzie. To jest jego zadanie. Drogie panie, jeszcze raz powtórzę. Wy za faceta zrobicie wszystko. Odnowicie mieszkanie, pójdziecie na wywiadówkę synów, kupicie samochód, poprowadzicie dom, pogadacie z księdzem, tylko nie róbcie tego, bo to jest jego zadanie. On jest od tego. I trzeba by dom się zawali? To niech się dom zawali, ale mężu, ty będziesz to robił. Ty, nie ja. Ja jestem od czegoś innego. Natomiast wiele pań przejęło rządy przez męża. I klapa. Synowie niewychowani, córki smutne, mama smutna. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz powtórzę, jest taki piosenkarz Bruce Springsteen, myślę, że ludzie z średniego pokolenia znają to nazwisko. On napisał kiedyś taką piosenkę Secret Garden. Ja nie pamiętam oczywiście dosłownie tego tekstu, ale chodzi tam o to, że to jest tekst do mężczyzny, o kobiecie. Jak ją poprosisz, ona cię wpuści w swój ogród. Jak ją poprosisz, poprowadzi cię daleko. Jak ją poprosisz, da ci pocałunek. Jak ją poprosisz, da ci rozkosz. Ale ty, piosenka się kończy, będziesz cały czas milion mil od tego, czego szukasz, od męskości. Drodzy bracia i siostry, i potem taki chłopak, który się uzależni od żony, która mu jakiś czas po ślubie powie, jak on powie, pogłasz mnie, słuchajcie, nie będę bez przerwy głaskać. Ty się tu weź za robotę, ty jesteś mężczyzna. Tak? Nie podobam ci się? To pójdę do koleżanki w pracy. Ona jest mu zachwycona. Pójdzie do koleżanki w pracy, ona go pogłaszcza, a potem powie, ty, ja cię nie będę bez przerwy głaskać. To pójdzie do drugiej koleżanki w pracy. A jak nie będzie koleżanki, to pójdzie przez internet. Tu sobie blondynkę wrzuci, tu sobie rozbierze czarną, tu sobie rozbierze mulatkę. Proszę Państwa, to jest uzależnienie, że dlaczego faceci się wpakują w masturbację, w pornografię? Szukają swojej męskości u kobiet i nigdy jej tam nie znajdą. Jeszcze raz to powiem. Kobieta ma inny świat, kobieta jest do czego innego stworzona. Ten John Eldridge pisze w swojej książce, jak jechał ze swoimi synami samochodem i z żoną i mówi, chłopcy, jakie byście chcieli mieć samochody? Jeden mówi Ferrari, 300 koni mechanicznych. Drugi mówi Jeepa, napęd na 4 koła. Trzeci mówi Tira, 20 metrów długości. Mamo, a ty jaki byś chciała mieć samochód?
Bezpieczny.
I on mówi, zrozumiałem, że muszę zabrać moich synów mojej żonie. Drogie panie, wy wychowacie dziecko bezpiecznie. Wy wychowacie dziecko tak, że sobie nogi nie skręci, że sobie ręki nie złamie, że sobie palca nie zwichnie. Syneczku, nie biegnij tam. Syneczku, bądź tu przy mamusi. I taki syneczek będzie tak wychowany. A potem pójdzie w życie 5 roku i rozwód. Potem pójdzie w życie 2 lata i alkoholizm. Potem pójdzie w życie 1 kochanka i 2 kochanka. Drodzy państwo, dla faceta chlubą jest rana. Panowie, prawda? Jak masz ranę z wojska, to przy całym przyjęciu mówisz tutaj Suwałki 64, jak mnie klapa od samochodu przytrzasnęła, wszystkie chłopy patrzą, dobry jesteś. A ja mam tutaj, zobacz jaką mam ranę. O, spodnie ci podciągnę. Zobacz jak mnie kiedyś tu strzeliło. Dla faceta dumą jest rana. To co mi panowie chłopcy mówią, nie ma większego szpanu jak wyjść na boisko i mieć nogę zabandażowaną i żeby dziewczyny widziały. A kobieta nie pozwoli dziecku, żeby ono się zraniło. Nie pozwoli. I to jest błąd, bo syn się musi zranić. Ojciec tylko czuwa, żeby nie umarł. Żeby mu ręki nie ucięło. Ale chłopak się zaczyna bić, matka mówi, Boże, nie bijcie się. A ojciec mówi, niech się biją. Niech się biją. Ojciec tylko czuwa, żeby się bili prawidłowo. Pamiętam kiedyś 1 czerwca, Dzień Dziecka, w ogródku jordanowskim zawody rowerowe. Chłopaki stoją na linii. Pani wychowawczyni mówi, chłopcy, do biegu, gotowi, start. Słuchajcie, poszli. Wysiłek na twarzach. Kurz się z tych kół wzbija, a pani wychowawczyni, nie tak szybko, chłopcy, nie tak szybko. Musi być szybko, musi być dziko, musi być nieokiełzanie. Drodzy państwo, powiedziałem, że człowiek jest u siebie w domu wolny. Niejedna pani ma taki porządek w domu. Dywaniczki, wazoniczki, serweteczki, misio, poduszeczki, że facet jak położy śrubokręt, gdzie mi to żelastwo kładziesz? Wynocha mi z tym żelastwem, pod śmietnik. A co to jest tylko twój dom? Wszędzie mają być dywaniki, pieseczki, pachnące jakieś serweteczki. Facet też ma swój dom. On chce mieć śrubokręt, on chce mieć młotek. No to mu sprawia przyjemność. No, to jest jego rozkosz. Drodzy państwo, przepraszam, że tak mówię, ale jest to pewna niesprawiedliwość. I potem żona przychodzi i mówi, mąż pije. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. Kobiety nieraz czują, że coś się stało. Że ten seks przed ślubem, to co wczoraj mówiłem o panu Pulikowskim, odrzucenie w dziedzinie seksualnej mężczyzny, które może spowodować alkoholizm. Kobiety nieraz czują i chcą mężczyznę przyciągnąć w swój świat z powrotem, żeby przestał pić, żeby ją nie zdradzał. Ale drogie panie, to też nie wyjdzie. Mi kiedyś jeden pan opowiadał, że zaczął popijać i żona mówi do niego, kochanie, nie upij się jutro. Przyjdź do domu trzeźwy. Usiądziemy sobie tak jak dawniej. Zjemy sobie obiad tak jak dawniej. I on mówi, kurczę, no wzięła mnie tak pod włos. Nie upiłem się. Przyszedłem do domu trzeźwiutki. Żona była śliczna. W takiej pięknej sukience. Stół nakryty zielonym obrusem. Obiad taki, jak ja lubię. Zjedliśmy obiad przy świecy. Potem poszliśmy do dużego pokoju. Usiedliśmy w narożniku. Żona upiekła ciasto. Podała cappuccino. Usiedliśmy sobie. Włączyła serial w telewizji. I ja tak piję to cappuccino. Jem to ciasto. Patrzę na ten serial. I sobie myślę, że jutro to się tak spije, że po prostu iskry pójdą. Drogie panie, nie ten świat. Nie ten świat. Nie zabierzesz mężczyzny w swój świat. Ja to jeszcze jutro o tym może powiem, ale kobieta nieraz chce mężczyznę zabrać w swój świat religii. Mężczyzna chce przy kobiecie być liderem. Jak mężczyzna zabiera kobietę na ryby, to mówi, chodź no patrz, to jest spinning, tak się rzuca, tu są robaki, jeszcze ugryzie połowę. Kobieta mówi, matko, co ty robisz? Tu jest haczyk, tu się... I mężczyzna lubi przy kobiecie być liderem. To on jej wyjaśnia, to on jej pokazuje. A ja nieraz widzę na Jasnej Górze, przywiezie kobieta mężczyznę na Jasną Górę, chodź no tutaj, to będzie teraz droga krzyżowa. Chodź no tutaj, damy nam mszę za babcię. Chodź no tutaj, pójdziesz do spowiedzi. Jeszcze stoi z zegarkiem, patrzy, ile on się spowiada. 4 minuty, to wszystko się zgadza. Zawsze się 4 minuty spowiada. I dlatego mężczyzna nie lubi nieraz jeździć na Jasną Górę. Bo kobieta się od niego lepiej zna na księżach, na drogach krzyżowych, na intencjach za babcie. On chce mężczyznę zabrać właśnie do lasu i pokazać jej tam jakieś bunkry czy coś. A kobieta mówi, będę to żelastwo oglądać, co ty mnie tam? Jedź i obejrzyj to żelastwo. Niech on ci pokaże, gdzie był w wojsku. Niech on ci pokaże swój poligon, gdzie kiedyś strzelał z armaty. Niech on ci to pokaże. I trzeba się tym zachwycić. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz powiem. Funkcjonujemy według tego imienia, które zostało nam nadane w dzieciństwie. Jeśli ktoś ci nadał imię Beksa, Tłuścio, drogie panie, wy też. Jakie kobiety mają najczęściej imię? Odrzucona. Jesteś odrzucona. A oprócz tego gruba, brzydka, śmieszna, naiwna. Jeśli byłaś molestowana, to brudna jesteś. Przepraszam za słowo, jesteś jak dziwka. Niektóre kobiety mi o tym mówią. Proszę księdza, ja mam takie imię, bo mnie kiedyś wujek dotykał nieskromnie. I to, proszę państwa, możesz tłumaczyć. Nie, to jest nie. Proszę księdza, ja mam to tu. Pamiętam, kiedyś przyszedł do mnie pewien pan na rekolekcjach, to były rekolekcje dla dorosłych mężczyzn, i mówi, proszę księdza, niech mi ksiądz pomoże, ciągle zdradzam żonę, ja ją kocham, jesteśmy katolickim małżeństwem, ale pojadę z firmą na spotkanie integracyjne, parę kieliszków koniaku i ja już z koleżanką jestem w łóżku. Niech mi ksiądz pomoże, ja nie chcę tego zdradzać. Ja pytam, a jakie pan ma imię? Ja? Marek. Ale nie to w dowodzie. Jakie pan ma imię tu? Tu, w sercu. A ja tam nie mam żadnego imienia. Ma pan. Patrzę tak na niego, mówię, a jak pana przeżywali w szkole? On mówi, w szkole? W szkole przezywali mnie Laluś. I jak tylko powiedział Laluś, od razu mu się zaszkliły oczy. A ja mówię, a pan jest Laluś? Jestem. Cały czas. Jestem biznesmen, mam komórkę, mam sekretarkę, prowadzę biznes, a jestem małym chłopcem. Bo wiecie, jak to się dzieje? Jak ktoś, przepraszam za słowo, dostanie takiego kopa w dzieciństwie, to mu serce pęka. Jak dziewczyna usłyszy, że jest brzydka od ojca, że jej nikt nie pokocha, idzie dziewczyna z mamą, proszę państwa, to są fakty, idzie dziewczyna z mamą po ulicy, sobie skacze, idzie pani sąsiadka i mówi, jaką pani ma ładną córeczkę, a tak pani nie chciała tego dziecka. Serce pęka. W tym momencie serce pęka. Ojciec mówi, widzisz ty ciamajdo, chciałem mieć syna, to ty żeś się urodziła. I po co żeś się urodziła? Serce pęka. I część serca rośnie. Chodzi do szkoły, studiuje, 20 lat, 30, dyrektor banku, nauczycielka, profesor na wyższej uczelni. A część serca ma 5 lat. Wtedy jak pękło, do dzisiaj nie urosło. I dlatego wykształcone kobiety siedzą przy komputerze, gadają z obcymi facetami, przytul mnie, no przytul mnie, niech mnie ktoś przytuli, żeby tylko ktoś mnie pogłaskał po głowie. I ona potem mówi, proszę księdza, jak mi wstyd, przecież jestem wykształconą, dorosłą kobietą, ja mam takie głupie pragnienia. Pani nie ma głupich pragnień, pani ma pragnienia 5-letniej dziewczynki, bo ta 5-letnia dziewczynka w pani żyje. Drogie panie, mówicie nieraz do swoich mężów, wziąłbyś się za robotę, no byłbyś odpowiedzialny, czymś byś się zainteresował, a nie tylko telewizja i głupoty. Drogie panie, jak twój mąż ma serce 5-latka, to twoje gadanie od ściany się będzie odbijać. Wielu mężczyzn ma serce 5-latka, oni są dyrektorami, oni handlują samochodami, oni piszą książki, bo część serca jest intelektualnie rozwinięta, ale osobowościowo mają 5 lat. I możesz krzyczeć, możesz wymyślać, po co przyszedł Jezus? Jezus przyszedł po to, przyszedłem leczyć rany serc złamanych. Co robi Bóg? Po co jest Kościół? Chodzimy tutaj do kościółka, żeby nie mieć grzechu? Chodzimy do kościółka, żeby do Bozi się pomodlić? Chodzimy tu wszyscy, bo potrzebujemy zmiany imienia. Co robi Bóg? Zmienia imiona. Ty byłeś Szymon. Będziesz nazywał się Kefas. Patrzcie, jakie imię. Skała dla Piotra. Nie Ciamajda, nie Grubas. Kefas. Ty byłeś Abram. Będziesz się nazywał Abraham. Ty byłeś Sara. Saraj. Będziesz się nazywać Saraj. Będziesz się nazywać księżniczka. Ty byłeś Szaweł. Będziesz się nazywał Paweł. Ty byłeś Karol Wojtyła. Będziesz się nazywał Jan Paweł II. Namiestnik Chrystusowy. Bóg ci musi zmienić imię, bo inaczej do końca życia będą kłopoty, do końca życia będą awantury, do końca życia będą kłótnie. Po to się Chrystus narodził, żeby nam przynieść nowe imię. Nie, że cerujemy sobie łaty. Jezus mówi, dam ci nowy strój, nowe ubranie, nowego człowieka chcę z ciebie uczynić. Drodzy bracia i siostry, rozważcie te sprawy, bo można się gdzieś fatalnie w życiu pogubić i do końca życia pytać, dlaczego mi się nie udaje w życiu? Dlaczego wszystkim się udaje, a mi się nie udaje? Staram się, no poświęcam się dla tych dzieci, no chcę dobrze dla tego męża, gotuję, piorę i ciągle nie tak, właśnie dlatego. W chrześcijaństwie się trzeba zapytać o swoje imię. W chrześcijaństwie się zapytać, czy ja jestem piękną kobietą, czy ja jestem męskim, twardym, mocnym mężczyzną. O to chodzi w chrześcijaństwie i chrześcijaństwo to daje. Obyśmy to przyjęli od Boga jako najważniejszy dar naszego życia. Amen.